Jarosław Kaczyński nie chce, by Polacy z zysków podatkowych budowali domy w Alpach. Gomułka nie chciał, by Polacy leżeli na piasku. Czy Kaczyński różni się od Gomułki? Czym PiS różni się od PZPR? I kto właściwie zyskuje na podatkach? Idź pod prąd na żywo, zapraszam. Witam Państwa, Cezary Kłosowicz, Idź pod prąd na żywo. W studiu ze mną pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź pod prąd.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie. No jest poniedziałek. To różne są z tego powodu komplikacje. Ja tylko powiem, że my jesteśmy po całym tygodniu z okładem fajnej pracy, ale i wielkich przeżyć duchowych. Mieliśmy obóz kościoła, taki w stylu hybrydowym. No, jednym z takich podniosłych przeżyć to był chrzest 25 osób, gdzie ci, którzy już zaufali Jezusowi Chrystusowi, są zbawieni, mogli to wyrazić publicznie, tak jak Jezus przykazał. Także chcę, żebyście wiedzieli, z jakim bagażem emocjonalnym wchodzimy w dzisiejszy program.
A wchodzimy w sprawy polityczno-gospodarcze. Nie jesteśmy jako państwo zainteresowani tym, by ludzie za zyski podatkowe w Polsce budowali sobie domy w Alpach. Niech ludzie myślą o pracy, a nie o odpoczywaniu. To dwa cytaty z dwóch różnych ludzi. Pierwszy to Jarosław Kaczyński, a drugi Władysław Gomułka. Zobaczymy w programie, czy oni się czymś różnią. No nie mówię o wyglądzie, ale o ideach, jakie reprezentują, czy o planach, jakie wprowadzają. Pierwszy cytat pochodzi z wywiadu, jakiego Jarosław Kaczyński udzielił w piątek, się ukazał forsal.pl. Powtórzę jeszcze raz, nie jesteśmy jako państwo zainteresowani tym, by ludzie za zyski podatkowe w Polsce budowali sobie domy w Alpach. Co to nam mówi o wizji Jarosława Kaczyńskiego?
No, jest to człowiek, który nienawidzi, można powiedzieć, szczęścia ludzkiego. Nie? Bo zobaczcie, że konstytucja amerykańska rozpoczyna się właśnie od tego, że każdy ma prawo realizować swoją wizję szczęścia tak, jak chce. I państwo nie ma prawa mu w tym przeszkadzać. Nie? Czyli na przykład ktoś marzył całe życie, są takie filmy nawet z lat komuny, coś tam na Seszele, żeby pojechać, nie? Czy jeszcze gdzieś, nie? Że to był taki kolorowy świat, który tu w siermiężnej Polsce gdzieś tylko tam znali z jakichś może zdjęć czy znaczków, niekiedy nawet takie historie były. I Jarosław Kaczyński, on myśli tymi kalkami, że człowiek nie ma prawa do własnej drogi szczęścia. Jeden chce sobie budować na Mazurach, drugi na Podhalu, trzeci nad morzem, drugi gdzieś pod miastem w swojej rodzinnej wsi, a trzeci może chcieć w Alpach, we Włoszech, może w Chorwacji, może w Grecji. Noż to każdy ma swoje upodobania i wara państwu od ingerowania w te upodobania, jak kto chce spędzać wolny czas, jak ktoś chce realizować swoje hobby, co człowiek będzie robił z pieniędzmi, które uczciwie, podkreślamy, bo tu nie mówimy o przestępcach, nie? Tu nie mówimy o przestępcach, którzy kogoś okradli i teraz sobie te domy w Alpach budują. Mówimy o najuczciwszych Polakach, którzy ciężką swoją pracą, niekiedy kilkudziesięcioletnią i gdzieś już zbliżając się do emerytury, chcą sobie, że tak powiem, zwiedzić jakieś kraje, czy tam trochę pomieszkać. No i ten kacyk partyjny mówi, że nie lzia. Że nie lzia. Ten człowiek, widać, że jest w jakiś sposób sfrustrowany wewnętrznie i jego szczęście innych ludzi denerwuje. Nie? Czyli inaczej, jest to człowiek bardzo nieszczęśliwy i rzadko mówimy o psychologicznym aspekcie polityki, ale tu trzeba wziąć to pod uwagę. To jest człowiek nieszczęśliwy, który swoim nieszczęściem chce się podzielić z tobą. Ja nie biorę.
Ze wszystkimi, aby wszyscy mieli tak samo. Tak też niedawno mówił, ale rozszerzmy jeszcze ten cytat o Alpach. W Polsce wciąż istnieje system podatkowy obciążający bardziej średnio i mniej zarabiającą część społeczeństwa, a mniej bogatych. To, że więcej pieniędzy w kieszeniach najbogatszych oznacza większe inwestycje, to bajka. Nie jesteśmy jako państwo zainteresowani tym, by ludzie za zyski podatkowe w Polsce budowali sobie domy w Alpach. Czyli no, wyraźnie no, wrogiem klasowym
są bogaci ludzie.
Są bogaci, ci najbogatsi.
I to przypominam, że jeśli mówiliśmy o bogactwie lat 90., powiedzmy, mówię o dużym bogactwie, nie o tych, którzy wtedy otwierali jakieś tak zwane szczęki, czyli tam gdzieś kupowali coś za granicą, przywozili, czy produkowali, drobni rzemieślnicy nagle ruszyli, czy handel tu ze wschodem i tak dalej. Nie o tych ludziach mówię, nie? Tylko wtedy grube ryby partii komunistycznej po prostu rozkradły majątek państwowy PRL-u, nie? To była, uwłaszczyli się na tym. I to można mówić o tym wiele. Jeśli by Jarosław Kaczyński te fortuny zaatakował, no to jeszcze byłaby jakiś tu no, poważny element sprawiedliwości, że ci ludzie to ukradli, że komunistyczna władza ukradła po prostu Polakom majątek narodowy, wzięła łapówki za sprzedaż za bezcen polskich marek i tak dalej, i tak dalej. Ale od tamtego czasu minęło no, 30, 40 lat, bo to już koniec lat 80., to już te firmy takie komunistyczne, nomenklaturowe się tworzyły. Ale w międzyczasie no, część Polaków ciężką pracą dorobiła się tam własnych domów, samochodów, jakich posiadłości i tak dalej. I Jarosław Kaczyński mówi, że to oni są teraz naszymi wrogami. On chce spowodować nienawiść społeczną biednych do bogatych. Czyli to jest działanie typowo takiego komisarza komunistycznego, który będzie ludzi na siebie, że tak powiem, no, napuszczał. Nie? Pamiętacie, że Jarosław Kaczyński, tu mówimy o tym wielokrotnie, jest mistrzem dzielenia Polaków. Dzielenia z powodów ideologicznych, dzielenia z powodu skórek zwierzęcych, dzielenia teraz z powodu zamożności. Nie? Chce napuścić biedny elektorat na bogaty, czyli że biedni ludzie głosowali na PiS z nadzieją, że on zabierze tym bogolom. Ja wiem, że w polskiej katolickiej przestrzeni jest wiele nieuczciwości, że polscy katoliccy biznesmeni są tacy sami jak księża i biskupi, czyli pazerni, cudzołożni, mający w dupie prawo i uważający, że oni są jakimiś takimi, wiecie, nadludźmi, magnatami, których prawo nie obowiązuje i tak dalej. I wielu rzeczywiście takich ludzi też dorobiło się pieniędzy. No ale cóż, no to jest taki naród, taka religia, taka bezbożność, no to i tacy przedsiębiorcy. Ale jest też grono uczciwych przedsiębiorców. I teraz zobaczcie, Jarosław Kaczyński chce wszystkich zrównać i wszystkim zabrać, żeby wszyscy mieli równo, czyli zrymuj sobie, tak jak Fredro mówił o socjalizmie, bo to zobaczcie, koniec XIX wieku, Fredro, którego znamy z różnych komedii, on był wielkim antysocjalistą. On rozumiał właśnie to takich Gomułków kaczyńskich, że to są najgroźniejsi ludzie dla Polski. Że oni zniszczą, można powiedzieć, gospodarcze podstawy istnienia państwa polskiego. Przypominam, że zaborcom nie udało się zniszczyć do końca. Robili wiele, ale nie udało się zniszczyć tutaj podstaw gospodarczych funkcjonowania narodu polskiego. A socjaliści tacy jak Gomułka, tacy jak Kaczyński, oni to zniszczą. Oni zniszczą, powiedzą, że zabiorą bogatym, żeby było równo, a rezultat będzie gówno.
I słyszałem, jak Marek Król w Polskim Radiu, omawiając właśnie Polski Ład, stwierdził, że nie trzeba się tak tymi przedsiębiorcami w kontekście ich siły głosu wyborczej przejmować. Nie ma żadnego powodu. No, dziennikarz popierający ostatnio bardzo mocno właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego porównujemy akurat Kaczyńskiego do Gomułki? Przypomnę, czy poinformuję młodszych widzów, Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od 1956 aż do 1970 roku, czyli po prostu szef rządzącej wtedy partii. W zasadzie podobnie jak teraz Kaczyński. Można te funkcje jakoś tam porównać, ale sam Kaczyński, a nawiasem mówiąc Władysław Gomułka, urodzony w Krośnie.
Ale to co chcesz przez to powiedzieć, Czarek? Ty też urodzony w Krośnie.
W pobliżu w każdym razie.
I co, i będziesz Gomułką drugim? To ty mnie nie strasz normalnie.
Taka ciekawostka.
Ale patrz, ten się na Żoliborzu urodził i też niewiele tam dobrego z tego wyszło.
Natomiast sam Jarosław Kaczyński użył porównania też jednej z postaci polityki polskiej właśnie do Władysława Gomułki. Zobaczmy fragment jego wypowiedzi sprzed już 11 lat.
Wypowiedź Donalda Tuska, że wyborcy wybaczą nam wszystko poza oddaniem władzy Prawu i Sprawiedliwości, jest niczym innym jak powtórzeniem tego, co powiedział kiedyś inny polityk, Władysław Gomułka. Władzy raz zdobytej nigdy nie oddamy. To jest twierdzenie całkowicie sprzeczne z zasadami demokracji. To jest twierdzenie, które w gruncie rzeczy sprowadza się do tego. Władze mogą sprawować ci, których akceptuje establishment. Co więcej, wolności obywatelskie, prawo do swobody wypowiedzi też są w ramach zgody establishmentu i polityków oraz mediów reprezentujących ten establishment. Jeżeli ktoś wychodzi poza tą zgodę, to może być przedmiotem każdej kampanii, także takiej, która w końcu prowadzi do zbrodni.
Tak mówił Jarosław Kaczyński o Donaldzie Tusku, ale to było wtedy, kiedy Donald Tusk rządził. Teraz rządzi Jarosław Kaczyński.
No i jest jeszcze gorzej, jeśli chodzi o bliskość z Gomułką. Czyli zobaczcie, to nie my dokonujemy tutaj jakiegoś zamachu stanu i porównujemy Kaczyńskiego do Gomułki, że to Kaczyński już użył tego porównania w odniesieniu do Tuska. Choć mówiąc szczerze, no tak biorąc wszystkie czynniki, to Jarosław Kaczyński mi lepiej pasuje do Gomułki. Jeśli miał obsadzić kogoś w roli aktora odgrywającego w jakimś filmie z czasu ciemnego PRL-u, lata 60. Gomułkę, no to nie obsadziłbym Tuska. Nie? Zresztą on tam jakieś kłopoty z wymową, to od razu by wiedzieli, że to on tam nie bardzo, bo ten to był złotousty. Towarzycie, rozumiecie, towarzysze? Nie, tylko bym obsadził Kaczyńskiego normalnie. On już w filmach grał, on już ma jakieś obycie z kamerą, nie? Tam ukradł księżyc czy coś tam, nie wiem, jakoś tak, nie? Także no, na socjalistę się nadaje, no bo i ideowo, i tak aparycją to też nie odbiega. Sposób mówienia ma Gomułki, poglądy ma Gomułki, no toż o co chodzi? No to bierzemy casting z DIY-em.
No, ktoś... doświadczenie w filmie już też ma.
No właśnie. Ktoś powie, że to był system antykościelny, no a z kolei Gomułka jest kościelny. Nie? No, przepraszam, Kaczyński jest kościelny, a Gomułka był antykościelny.
No niby tak.
No niby tak, no tak się mówi, ale jak się często mówi w tej oficjalnej historiografii, no to często się kłamie, nie? Bo trzeba jasno pamiętać, że owszem, na początku, kiedy tu wjechały ruskie czołgi, saudaty z tymi bagnetami, no to Kościół katolicki był też tępiony, podobnie jak żołnierze niepodległego podziemia, jak patrioci polscy, jak ci związani z rządem w Londynie. Także PSL tamtejszy, nie mylić z dzisiejszym. To wszystko prawda, ale później jeden z działaczy katolickich wymyślił generałowi Sierowowi pomysł na podbicie Polski. Mówi, ty się tu nie naparzaj z tym kościołem katolickim. Może wygrasz, może nie wygrasz, ale na pewno naród nigdy nie pójdzie za tobą. Nie? Ja ci proponuję lepszą drogę. To taki Piasecki z ONR-u chyba przed wojną, a później no to tam już różnie. Potem to robił długopisy takie jak to Inko chyba i płyn do taki Ludwik. Tam dostał taki koncesję na działalność prywatną i się tam ci katolicy koncesjonowani właśnie z jego tego paksu, czy jak się to tam nazywało. To oni mieli niezłą kasiorę mieli w czasie tej komuny i on mówił tak, słuchaj, naród jest katolicki, niech oni se wierzą w te zabobony ile chcą, to już tam na to nie poradzimy, ale ty się dogadaj z biskupami, to są niezłe świnie, oni rozumieją siłę pieniądza, ty pokaż biskupom, że ty im dasz kasiorę i oni będą ci służyć, tak mniej więcej Sierowowi, ja nie słyszałem tej rozmowy, ale tak sobie to wyobrażam w takim troszeczkę teatralnym, powiedzmy, stylu. I rzeczywiście w 1950 roku dochodzi do porozumienia katolickich biskupów ze zbrodniarzami komunistycznymi z Moskwy. I katolicy biskupi w zamian za pieniądze, dokładnie, to tam jest w tym porozumieniu, sprawdźcie sobie, pieniądze mają iść na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Jest, dobra. Pieniądze mają iść na religię w szkołach. Jest, dobra, władza Komusza da biskupom katolickim te pieniądze. I tam jeszcze parę takich jakichś dealów tego. W zamian za to macie ścigać podziemie niepodległościowe. Macie potępić i stąd jest właśnie żołnierze wyklęci, bo zostali przez Kościół katolicki wyklęci. No nie przez partię komunistyczną, nie przez naród polski. Zostali przez biskupów katolickich wyklęci. Jeden z punktów. Drugi punkt. Macie wprowadzać w Polsce socjalizm. Macie powiedzieć, że Bóg jest tam daleko, a socjalizm jest blisko. I Bóg się nie wypowiada w sprawie władzy politycznej. Zrobili tak biskupi, za pieniądze wszystko zrobią. Macie popierać kołchozy na wsi. To się nazywało spółdzielczość, wiecie, nie? No to już biskupi poparli. I to się wszystko działo w twardej komunie. 1950 rok, to nawet w filmie Wyklęty, jak Lalek przychodzi, żeby mu ksiądz dał ślub. To już jest trzeci proboszcz, do którego Lalek, żołnierz wyklęty tu z naszej części Polski, z Lubelszczyzny, z Podpiask. I trzeci proboszcz mówi, nie dam ci ślubu, bo biskup nie pozwala. To wtedy biskupi katolicy zdradzili naród polski za pieniądze od komunistów. Także kiedy już przyszedł Gomułka, to on ich karmił jak pieska na smyczy. Oczywiście. Tak, żeby były igrzyska, to się niby naparzali. Ale zawsze, kiedy trzeba było pomocy biskupów, kiedy partia komunistyczna potrzebowała pomocy biskupów, zawsze ją otrzymała. Czy to chodziło o Gomułkę, czy o Gierka, czy o Jaruzelskiego. Hierarchia katolicka, biskupi katoliccy byli na sztywno związani z partią komunistyczną. Dlatego to, co dzisiaj robi Jarosław Kaczyński, czyli buduje, tu sobie taką literki się tak bawię troszkę, Katolicka Republika Socjalistyczna. To było KRS, to tak jak te sądy, nie? Ale jakby to odwrócić, Socjalistyczna Republika Katolicka, to SRK albo SRAK na przykład może. Taki skrót by mi z tego wyszedł, nie? SRK, no co, który lepszy, to zobaczcie. Gomułka. Swoją władzę oparł na kościele katolickim. Bez biskupów katolickich komunizm w Polsce by się nie utrzymał. To wtedy biskupi stali za partią. Kaczyński robi dzisiaj dokładnie to samo. To się niczym nie różni. To dalej mamy srak.
Czy teraz się to utrzyma na biskupach katolickich? Teraz no, nastroje już w Polsce są nieco inne niż w roku 50. Widzieliśmy ostatnio sondaże pokazujące, że no Polacy już tak nie popierają księży czy biskupów jak kiedyś, że to poparcie jest coraz mniejsze. Zwiększa się z kolei poparcie do jakichś idei, tematów, z którymi Kościół przynajmniej no, oficjalnie walczy. CBOS w sondażu opinie zbierał o kwestiach społeczno-politycznych. Coraz częściej są tak zwane liberalne, czyli tak naprawdę lewicowe, tak można powiedzieć. O 12% wzrosło poparcie dla aborcji w porównaniu z 2019 rokiem. Już do 41% na przykład. Sondaż z kolei Superekspresu. Ludzie mają dość przepychu i bogactwa Kościoła. Czy uważasz, że Kościół w Polsce powinien być dotowany przez podatników? Aż 91% czytelników Superekspresu odpowiedziało, że nie. 89% uważa, że księża powinni się tak samo rozliczać jak inne osoby na etacie, na umowie o pracę. No, zmienia się ten obraz. Czy teraz Kaczyński, opierając się na biskupach, przetrwa jeszcze długo?
No, to jest pytanie najtrudniejsze, jeśli chodzi o przyszłość Polski. Ja odpowiadam na nie, no wiesz jak, bo ja już w 2017 roku takie nagrałem orędzie do Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, czy to gdzieś mamy w naszych gdzieś zakurzonych archiwach, bo to przecież już jakaś sprawa przedpotopowa prawie, że. Nagrałem takie orędzie, to był chyba 17 albo 18 rok, wydaje mi się, że 17, że jeśli oprze się na katolickich biskupach, no to po prostu sam popłynie i jeszcze, że tak powiem, wciągnie nas na dno, wciągnie całą Polskę na dno, na drogę bankructwa, być może likwidacji i tak dalej. A jeśli zwróci się w kierunku bardzo, no tak prostym, nie czerwonej książeczki, tak jak on, bo on ma czerwoną książeczkę socjalisty Żoliborskiego, tylko zwróci się do prawdy Słowa Bożego, zwróci się do Jezusa Chrystusa. Dopuści w Polsce do głosu chrześcijan, którzy właśnie opierają się na tym, co mówi Biblia, a nie na rzymskokatolickich kucypałach. Dwie drogi. Wiecie, którą wybrał Jarosław. No i teraz jest pozamiatane.
Możemy posłuchać tego orędzia. Zobaczymy. Nie jest bardzo długie. Zobaczymy, co mówiłeś te kilka lat temu.
Albo rozszerzysz bazę o tych właśnie ludzi. To nie chodzi, że oni ci dadzą 20% w słupkach. Oni przeniosą bitwę na pole duchowe. A sam powiedziałeś, że to tam rozgrywa się ta bitwa. Weźmiesz dupę biskupa? Którego diabła ci pokona? Przecież on służy diabłu. Już przegrałeś. Oprzesz się na katolickich biskupach, już przegrałeś. Nawet jak zaczniesz walkę, już jesteś skazany na klęskę, jak wszystkie powstania. Jak Polska, kiedy przeszła do obozu kontrreformacji. Wszystkośmy przegrali, roztrwoniliśmy wszystko, co mogliśmy. I dzisiaj się stanie dokładnie tak samo. Bo tak nas uczy historia, ale przede wszystkim tak mówi Słowo Boże. Bo Bóg śmieje się ze spisków narodów, ale On patrzy na każdy naród i mówi do elity, bądźcie rozsądni, nie walczcie ze mną. Stańcie po stronie prawdziwego Boga i Jego pomazańca, Jezusa Chrystusa. Jeśli Jarosław Kaczyński otworzy się na to środowisko, przeniesie bitwę na poziom duchowy i wygra. Masz w ręku śmierć albo życie. Do zobaczenia. Wybrał śmierć Polski i prowadzi pełnym gazem. Widać, że już nikt nie może tego nieszczęśliwego człowieka zatrzymać w jego chorych wizjach. Nie? To, co on opowiada, że nawet już Polacy, polscy przedsiębiorcy czy ludzie, którzy odnieśli sukces swoją ciężką pracą, nie mogą inwestować, żeby sobie kupić jakąś tam daczę, dom tu czy tam, tylko będzie partia im dyktować, gdzie to można, a gdzie nie. To tak było w tak zwanym gulaszowym komunizmie na Węgrzech, że tam szczytem szczęścia była dacza nad Balatonem, nie? Już nie tam mały Fiat, bo tam niemieckie te Zenerdówka samochody były głównie na Węgrzech, Warburgi i Trabanty, oczywiście to też były, telewizor kolorowy, to też była nagroda za służenie partii komunistycznej. No i najwyższą nagrodą była dacza nad Balatonem. Jeden z węgierskich pastorów mi o tym opowiadał, jak właśnie naród węgierski został, można powiedzieć, zhańbiony, przekupiony właśnie takim czymś. Kaczyński dzisiaj robi to samo, co robili komuniści właśnie w tych czasach lat 60., lat Gomułki zresztą. Ale jeszcze na chwilę chciałem pokazać wam pewną zależność kościelną. Jeśli byście zobaczyli kościoły katolickie, mówię o budynkach teraz, no to one zwykle są jakieś takie wysokie, mają dominować nad okolicą, wiecie, tam chyba w Świebodzinie jakiś proboszcz to se tam wymyślił, że największy tu posąg będzie tam, nie wiem, w Europie czy na świecie. Nie widać, że jakaś taka megalomania posągowo-budynkowa, nie? Że musi być najwyższy, musi być tam górować nad okolicą. Nie? To jeszcze takie lokalizacje tam do spółki z władzą często lokalną wybierają, żeby tu jak jedziesz, to od razu widać
jak najwyżej,
jak
tak,
najwyżej
drogą
nie?
dominuje. Mhm.
Jeśli się wejdzie do środka, no to jest pełno złota, jakiś figur, te tam dzieci jako aniołki, nie? Że tam zaraz zobaczysz dzieci gołe. Nie? No nie wiem, czy to ma jakiś związek z zamiłowaniem do pedofilii, czy nie, ale w każdych, szczególnie barokowych kościołach, no to tam pełno jest tego. No ogólnie przepych, nie? A pójdziesz do chaty zaraz obok kościoła, no to tam dach się zapada, często strzechą
kryta. Obok kościoła jeszcze jest plebania.
No nie, no to ja mówię tak, 100 metrów od kościoła, nie, pójdziesz dalej, zobaczysz tam, bo przy kościele, no to może tam ten proboszcz, jego kochanki, nie, to tam jeszcze może trochę tam tego przepychu spłynie na sąsiednie gospodarstwa. Organista może też gdzieś tam niedaleko kościoła mieszka, ale już
albo
dalej.
A czasem biura polityków są przy plebanii.
A noż to się też zdarza, ale mówię, te 100 metrów dalej, to już nędza, to już bida, to już slamsy jakieś i tak dalej, nie? Czyli to jest obraz polskiego katolicyzmu, prawosławie jest jeszcze gorsze pod tym względem, tam to nawet złotem kopuły pokrywają, nie? Żeby tak świeciły po oczach, żeby ktoś widział w kościele Boga, nie? Bo taki prosty wieśniak, nie? Co ma tylko polepę i strzechę i tak dalej, jak on popatrzy na to, to mówi, to tam, to musieli Marsjanie wylądować normalnie, nie? Także to są takie zabiegi socjotechniczne. A teraz przenieście się do protestanckich krajów. I zobaczcie, jak wyglądają kościoły w protestanckich krajach w XVIII, XIX wieku i tak dalej. Są zwykle skromne budynki, nie? Gdzieś tam powiedzmy kształt stodoły i najwyżej jakaś iglica tam, żeby
tu
troszkę...
Szczególnie możemy kojarzyć z westernów. Takie.
Tak, tak. Nie? Że to są skromne budynki z zewnątrz, czyli tanie dosyć, nie? A wejdźcie do wewnątrz, co tam będziecie mieli?
Ławki.
Ławki, żeby się wygodnie siedziało. Jak to w tej ziemi obiecanej, jak to tam jest, że wygląda, że to...
Jakby się miał interes zaraz
jakby
zwinąć.
Jakby się interes miał zaraz zwinąć, bo puste ściany, nie? Gdzieś jakaś mównica, gdzieś otwarta Biblia, no i tyle. I tyle. Żadnych witraży, żadnego przepychu. A zobaczcie teraz domy 100 metrów od kościoła. Jak wyglądają domy Szwajcarów, Holendrów, Szwedów, Anglików, Amerykanów. No i teraz se porównajcie. Co narodowi daje kościół katolicki czy prawosławny, a co dają kościoły biblijne? Inaczej mówiąc, wybierzecie katolicyzm, to będziecie mieć bogaty kler, będziecie mieć bogate kościoły jako budynki, ale będziecie mieć bidny naród gołodupców. Wybierzecie Boga Biblii, kościoły biblijne. Będziecie mieć skromne, funkcjonalne, dobrze wyposażone budynki wspólnotowe i jeszcze lepiej wyposażone domy prywatne, bogaty naród. To jest prosty wybór.
Prosty wybór. A propos budownictwa. No, za czasów Gomułki było tak. Zwiększenie rozmiarów budownictwa mieszkaniowego łącznie ze środków państwowych i środków własnych ludności z 1 770 000 i w pięcioleciu 56-60 do 2 750 000 i w pięcioleciu 61-65 i tak dalej. I nawet się udało. No tylko to były takie mieszkania, no takie, że tak można się było obrócić w nich i ze ślepą kuchnią.
Znaczy nie było tak zawsze. Ja...
Mówię akurat o tej pięciolatce.
To dopiero w czasach Gierka, kiedy już poszło na masówkę, wielka płyta.
To też, tak.
To ten film, jak to tam, Alternatywy 4.
Też,
to
tak.
Mniej więcej ten poziom. socjalistycznego budownictwa pisowskiego.
No, a teraz mamy też Polski Ład z kolei, tak? Odpowiednik tamtej, powiedzmy, pięciolatki, planu pięcioletniego. No i też mamy mieć rozwój budownictwa takiego do 70 metrów kwadratowych.
Noż tam do 70 to tylko krezusi partyjni. Przecież fabryka chińska domków 50-metrowych powstaje gdzieś chyba Grodzisk pod Warszawą, nie?
Tak. Budownictwo modułowe.
Tak, i to Chińczycy będą budować i to ma być 50 metrów. Także tutaj zresztą czytałem, że ten cały, te ustawy o tych 70 metrach to jest tylko tak, wiecie, na przemówienia, a w rzeczywistości żadnych przepisów wykonawczych, a to jest jakieś dziurawe, sprzeczne ze sobą, także to będzie tylko szmelc taki ustawowy, nikt z tego nie skorzysta.
Także taki na przykład program. Skojarzenie pewne też miałem w tym, co mówi Jarosław Kaczyński o koalicjantach. Mówił, że nie będzie ogon merdał psem. Terlecki z kolei też tam, że tam no dość ostro często mówi, że tam by się nawet ich pozbył, no ale tam są potrzebni, ale złagodzili swoje fochy i tak dalej. Z kolei Gomułka mówił: nie obrażajcie się, panowie, że my wam tylko ofiarujemy miejsca w rządzie takie, jakie sami uznamy za możliwe. Myśmy bowiem gospodarze.
No tutaj jeszcze ten minister Waszczykowski, który też kiedyś był gościem chyba dwukrotnie naszej telewizji, jakoś się bardzo zradykalizował i zaczął obrażać człowieka pełniącego rolę ambasadora Polski, nie? No bo czekamy na pana Brzezińskiego, no ale na razie tam jeden z najwyższych przedstawicieli ambasady pełni. No i towarzysz Waszczykowski, tu jak towarzysz Gomułka normalnie, i o imperialistach zaczął mówić naprawdę w bardzo takich, jakby to powiedzieć, nie przebierając w słowach, zaczął mówić, że to jakoś
oszołom,
że amerykański ambasador w Polsce, człowiek pełniący tę rolę, jest oszołomem. Nie? No to zobacz, jak to blisko do gomułkowskich imperialistów, którzy zrzucają na nas stonkę i przez to chcą zabić naród, zniszczyć naród polski, no to Waszczykowski z PiS-u przecież, no nie z kosmosu, powiedział, że tu jakieś oszołomy amerykańskie próbują nam, nie wiem co zrobić, LGBT teraz zrzucać z kosmosu, czy jak? No nie wiem, jakie on tam, dlaczego według niego to jest oszołom, no. Zdaje się, że tak troszeczkę no, tam wzbudził jednak mimo wszystko reakcję tu szczególnie internautów, bo wiecie, za Gomułki no to tak nie bardzo było gdzie coś napisać, a jak ktoś napisał na ścianie, no to zaraz go tam jakieś ormo albo inne UB namierzyło i donosicieli było pełno. No a teraz, wiecie, teraz niby jest wolność w internecie, ale już jest coraz mniej, bo tu wiecie, my za... prywatna telewizja kościelna, za pieniądze naszych widzów, żadnego tam nie dotykaliśmy budżetu, nie? I tak dalej. Mówimy sobie, co uważamy za stosowne, a towarzysze z PiS-u mówią, że nielzia, że tutaj można mówić, oczywiście, jest wolność słowa. Pamiętacie w tym przemówieniu sprzed chyba 11 lat, które cytowałeś, tam on krytykuje Platformę Obywatelską i Tuska za to, że tam jest wolność słowa, ale tylko za zgodą establishmentu. No a zobaczcie, mój proces. Skrytykowałem Dudę. Teraz chyba jeden z rysowników, nie wiem czy Stanisław tym chyba, ale może się mylę, powiedział, że już w przypadku pana prezydenta to już żadne epitety są niepotrzebne. Tu już wystarczy, no, wystarczy, że tak powiem, podać imię i nazwisko i to już wszystko tłumaczy, no i już wszystko jasne, nie? Tu żadnych epitetów nie trzeba dodawać.
Tak jak w tej opowieści. Ciekawe, właśnie czy jeszcze z czasu PRL-u, kiedy to rozdawał facet ulotki niezadrukowane, czyste kartki. I mówi, no przecież tak wszyscy wiedzą, o co chodzi.
No to właśnie to teraz trzeba Andrzej Duda, no i paragrafy, już prokurator czeka. Bo nazwałeś Andrzeja Dudę Andrzejem Dudą, no. No to naprawdę dożyliśmy takich czasów. Czy wiecie, za Platformy i PSL-u było źle. To prawda. Ale za PiS-u to się żyć nie da.
To ja ci jeszcze coś zacytuję. Jeśli wolą wyborców przejmiemy władzę, na pewno zmienimy te przepisy prawa, które dziś są używane przez sądy do krępowania wolności opinii. Radykalnie poszerzymy wolność wypowiedzi. Do sądu będzie się można zgłaszać z pozwem tylko wówczas, gdy zostało się w sposób wulgarny obrażonym lub gdy ujawniono treści o charakterze bardzo osobistym. Jarosław Kaczyński, rok 2001.
No już to widzicie, ile...
Radykalnie ile, poszerzymy wolność wypowiedzi.
Ile warte są obietnice Kaczyńskiego. Tak, to Stanisław Tym powiedział to. Epitety są niepotrzebne, samo Andrzej Duda wystarczy.
Jeśli ktoś nie zgadza się z czyjąś opinią, to niech napisze polemikę, a nie żąda skazania.
Noż to...
Jarosław Kaczyński.
No zobaczcie, jak oni szli do koryta, to oni nam obiecywali gruszki na wierzbie. Wszystko. Tak jak Ferdek Kiepski albo ten jego drugi paździoch, nie? Kiełbasa, browary i inne towary. Narodzie kochany, tylko nas wybierz. A potem mamy cię w dupie. Kaczyński zrobił dokładnie taką samą podłość, jaka była zapowiedziana, że tak powiem, w serialu Kiepscy. No wszyscy po Kiepskim się tego spodziewali, ale po Jarosławie Kaczyńskim spodziewaliśmy się niestety, mówię niestety, bo głupiśmy byli, spodziewaliśmy się czegoś więcej.
W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Wierzę głęboko, że te lata minęły bezpowrotnie w przeszłość.
No nie, dalej.
Władysław Gomułka.
Myślałem, że teraz mnie nabrałeś. Myślałem, że to Jarosław Kaczyński normalnie. Chociaż to normalnie
pominąłem tylko słowa towarzysze i obywatele, bo aha, to było...
A my dodajemy często towarzysze.
Oczywiste.
I wtedy wracamy już wprost do czasów Gomułki. Także no, dzisiaj sobie dworujemy, ale sytuacja nie jest wesoła. Wiecie, jeśli nie uda się szybko odgonić od władzy tej bandy katokomuny. Dzisiaj to już tak katokomuna, to nie każdy wie, co to znaczy, ale chodzi o właśnie tych, których popierają biskupi katoliccy i tych, którzy chcą wprowadzić tutaj zamordystyczny socjalizm. Nie? No bo to biskupom jest na rękę. Wiecie, biskupi zawsze dostaną od władzy pieniądze. Czy to będzie rząd komunistyczny, czy to będzie ludowy, czy to będzie żoliborski, jakikolwiek. On będzie płacił biskupom, ponieważ biskupi pomagają ujarzmiać naród polski. Biskupi pomagają trzymać ten naród w ciemnocie. Biskupi pomagają Polaków trzymać z dala od wolności, którą daje Słowo Boże. Słowo Boże to Jezus Chrystus. To jest rola biskupów katolickich od kilkuset lat. Przypominam powstanie kościuszkowskie. Jak weszli do ambasady rosyjskiej w Warszawie, znaleźli dowody kolaboracji biskupów katolickich. I wtedy Polacy nie wytrzymali. Zobaczcie, to było przecież ponad 200 lat temu. Ale wtedy zabobon katolicki nie powstrzymał patriotów przed powiedzeniem prawdy o zdrajcach biskupach. No i teraz pytanie dziś. Czy dzisiaj polski naród ma jeszcze tę siłę w sobie, że powie prawdę o zdrajcach biskupach katolickich? To jest pytanie do dzisiejszych Polaków.
Dobre pytanie. A że PiS to socjalizm, to mówimy, no nie tylko my, ale to mówi sam premier Morawiecki. Możemy przypomnieć jego wypowiedź, a także Andrzeja Sośnierza, który no, jest członkiem Porozumienia cały czas, czyli koalicjanta PiS-u. Zobaczmy, jak sam premier określił filozofię Prawa i Sprawiedliwości.
Robotniczej myśli socjalistycznej. Możemy sobie tak przecież szczerze powiedzieć. A więc ta myśl jest głęboko filozofii Prawa i Sprawiedliwości obecna.
Prawo i Sprawiedliwość stało się partią socjalistyczną. No, pan Zandberg no to nawet chyba bardziej między socjalizmem a komunizmem gdzieś tam dryfuje. Ale on jest przynajmniej szczery w swoim tutaj wystąpieniu. Tak, on szczerze powiedział, tak, jesteśmy za federalizacją. I to się ceni, przynajmniej znamy jego poglądy. Nie zgadzam się z nimi totalnie, no ale wolę jasny pogląd niż czasem tą hipokryzję, takie udawanie, że jesteśmy gdzie indziej. No jak widać, wszystko na sprzedaż. Z jednej i z drugiej strony. Więc wiem, gromkie ideologizowanie, a potem się okazuje, że jednak inaczej, że tam się też znajdują przyjaciele. No jest to niesmaczny sojusz, biorąc pod uwagę to, co wszystko, to, co było mówione wcześniej, jakie psy wieszano na lewicy, jaka lewica wieszała na Prawo i Sprawiedliwości, a naraz tutaj się to wszystko dzięki lewicy uratował się rząd Zjednoczonej Prawicy. No, czy polityka musi tak obrzydliwie wyglądać? No nie wiem. Dlatego też i nie wstąpiliśmy do żadnego innego klubu. Chcemy stworzyć, czasami powiedzieć trochę prawdy, bo też dylemat, czy w ogóle w polityce da się mówić prawdę, czy cały czas trzeba coś zawijać i kłamać. No póki co mi osobiście udaje się niewiele kłamać, albo prawie w ogóle, co najwyżej coś przemilczę, jeśli to jest rodzajem kłamstwa, no to takie kłamstwo czasem uprawiam, że nie wszystko powiem. Natomiast jest to trudne, ale może by w końcu zacząć mówić trochę prawdy temu biednemu narodowi, który ciągle wierzy, że tam jakaś prawda za wszystkimi wypowiedziami się kryje, a czasami są małe, małostkowe interesy. Ten handel tutaj, który się teraz odbył, no pokazał dużą hipokryzję.
Najwyższy czas, żeby Polakom trochę zacząć mówić prawdy, mówił Andrzej Sośnierz.
No i dlatego tak sympatyzujemy z tym posłem, bo rzeczywiście tu na naszej antenie tak szczerych deklaracji, czy tak szczerego opisu polskiej polityki, tej socjalistycznej, to naprawdę nikt nie dał od kuchni. Jak to wygląda? Ze szczegółami, z nazwiskami możecie to zobaczyć sobie, jak Kaczyński kupuje posłów, jak łamie kręgosłupy ludziom. No tam może się nie musisz specjalnie wysilać. Ale to właśnie mówił w naszej telewizji nasz częsty gość, poseł Andrzej Sośnierz.
Niedawno też minister Anna, była minister Anna Kornecka.
Ale już się jakiś tam reprezentant do spraw, także gra na nosie Kaczyńskiemu, tak. Gowin.
Troszkę powiedziałam o Polskim Ładzie. Zobaczmy teraz jeszcze najnowsze dzieło naszego rysownika Andrzeja Patalona. Tym razem taki kolaż bardziej niż rysunek, tak, na podstawie
kolaż
starego plakatu. Budować nowy ład, Polskę ładową, ludową.
Katolicko-ludową.
Na tym haśle zmienione logo ZMP na PiS. Taki właśnie.
No pasuje,
to
pasuje.
A w kontekście tego, co mówił pan Kaczyński paręnaście, 11 lat temu o wolności słowa, to jeszcze przypomnijmy poprzednie dzieło Andrzeja, właśnie pokazujące tę wolność słowa. Świętości szargać nikomu nie wolno, ale co święte, decydujemy my.
No mi się podoba też to połączenie roli księdza i sędziego. Co ci przypomina widok znajomy ten, no to odsyłam. Wiecie gdzie.
Dziękuję za dzisiejszy program. Tych podobieństw można by wyliczać jeszcze dużo, jak ktoś sobie by prześledził Polski Ład i te różne plany, to by to zobaczył.
Dodam jeszcze tylko klasyka, czyli taką, można powiedzieć, osobę, która została delegowana do rządu, żeby te chore pomysły Kaczyńskiego realizować, czyli towarzysz Morawiecki, on powiedział, że Polacy zamiast tam wypoczywać na piasku czy budować te domy w Alpach, mają zapierniczać za miskę ryżu. I to jest właśnie wizja szczęścia dla Polaków ze strony Kaczyńskiego, Morawieckiego i reszty tych ludzi, którzy zdobyli władzę i nie chcą jej oddać. Nawet powiedzieli, że nie oddadzą nigdy raz zdobytej władzy. No właśnie, czy Polacy się na tę okupację zgodzą?
Niech ludzie myślą o pracy, a nie o odpoczywaniu.
Już to.
A jeździć mogą autobusami. To też wróciło teraz taka idea, że tu nie ekologicznie jest jeździć samochodami.
Rowery, jak w Chinach tych sprzed 30-40 lat.
Elektryczne samochody, ale jak już nie ma, to
zobaczysz,
będziemy
elektryczny samochód na wystawie.
Za przeproszeniem pedałować.
No i tu otarliśmy się o granicę. No ale dobrze, zobaczymy.
Przypominam, na stronie megachurch.pl dostępny jest komiks Czas Apokalipsy. Także już w języku rosyjskim można docierać także do tej części świata z tą wiadomością. Najnowszy numer magazynu Idź Pod Prąd już na papierze. Dostępny w sklepie idźpodprąd.pl/sklep, a już niebawem także w kioskach. W sklepie również te naklejki Support Pastor Chojecki a propos wolności słowa, o której wspominaliśmy. Dziś o 18:00 oczywiście dogrywka Idź Pod Prąd, a o 20:30 jak zawsze w poniedziałek Biblia w czasie zarazy, Ewangelia Mateusza. Po programie pokażemy jeszcze newsletter, co się działo w Idź Pod Prąd w ostatnim miesiącu, co się działo w lipcu tego roku, a dużo się działo. Jak prześledziłem newsletter, to nawet nie pamiętałem tych wszystkich rzeczy, choć
to niby wakacje.
To niedawno.
A to niby wakacje.
Niby wakacje.
A tu się dzieje.
Ale się dzieje. Po newsletterze także pomyśl dziś pastora Chojeckiego, test starości i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, temat związany z powstaniem na Węgrzech, tym w 1849 roku i o Józefie Bemie. Przypominamy oczywiście o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Zapraszamy do popierania nas także finansowo, jeśli chcecie, by ta telewizja trwała i mówiła prawdę. Jak mówił Andrzej Sośnierz, no jest czas, żeby w końcu do Polaków ta prawda dotarła.
Przypominam, że chcą nas wykończyć także finansowo. Nie? Tu z różnych stron przychodzą takie różne tu pisowskie, że tak powiem, próby niszczenia nas finansowego. Ja tylko powiem, że bardzo ciekawy takie zderzenie z księdzem Oko w piątek o 13:00. No i on tam się żali, że niemiecki sąd mu przywalił tam około 20 000 zł za jego tam książkę. Nie? Polski sąd samych kosztów postępowania przywalił mi 21 000.
Oni w tym sądzie chyba złotym atramentem piszą.
No nie wiem, na złotych sedesach. Wiecie, co robią?
Jedno postępowanie, ha. To takie, w którym, no, że tak powiem, dowody.
To myśmy dowody dostarczali, bo przecież my nadajemy, nie? Czyli myśmy, znaczy no wy zapłaciliście w dużej części za te dowody, czyli za nasze programy, a oni teraz chcą, żebym ja im zapłacił 21 tysięcy za obejrzenie tego.
I nawet nie obejrzeli, co sama biegła przyznała, że nie oglądała.
Ona w ogóle nie oglądała żadnego programu, ale dała wyrok, jak tu należy ocenić moje wypowiedzi. No to są cuda pisowskie, kato komuna normalnie.
Stan gitar na dziś, czyli comiesięczny nasz cel to 1000 wpłat indywidualnych o dowolnej wysokości. Na dziś jest już 220, a mamy 9 sierpnia, także no tempo troszkę poniżej
średniej. Początki zwykle mamy trudne, ale potem się dzieje.
Oby było jak w sztafecie na igrzyskach, żeby tak na końcu tę metę przebiec. Finansowe wsparcie możecie przekazywać oprócz tradycyjnego przelewu także przez PayPal, przez DotPay, przez Blika. Szczegóły na idźpodprąd.pl/wsparcie. Pastor Paweł Chojecki był moim gościem w studiu.
Dziękuję Tobie i Państwu i dziękuję tym wszystkim, którzy przez ten tydzień codziennie byli z nami podczas obozu Mega Kościoła.
Teraz newsletter i do zobaczenia o 18:00.
Co wydarzyło się w telewizji Idź Pod Prąd w lipcu? Mecenas Andrzej Turczyn oraz dwaj inni obrońcy pastora Pawła Chojeckiego złożyli do Sądu Apelacyjnego w Lublinie odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji. Przypomnijmy, że 10 czerwca Sąd Okręgowy w Lublinie wydał nieprawomocny wyrok, w którym skazał pastora Pawła Chojeckiego na 8 miesięcy ograniczenia wolności w formie prac społecznych oraz obciążył go kosztami postępowania w kwocie ponad 20 000 zł. Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd oraz pastor protestanckiego kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, został skazany m.in. za obrazę uczuć religijnych katolików i znieważenie prezydenta Dudy. Pastor Paweł Chojecki na antenie telewizji Idź Pod Prąd wyjaśnił, dlaczego postanowił złożyć apelację.
Bo jest to wyrok absolutnie niesprawiedliwy, ale jest to wyrok haniebny, ponieważ zamyka Polakom drogę do wolności. To ma być przestrogą dla innych. To ma być przestrogą dla innych, żeby nie odważyli się krytykować Kościoła rzymskokatolickiego, jego zabobonów i żeby nie ważyli się krytykować w sposób jasny, zrozumiały i bolesny obecnej władzy.
Na stronie idźpodprąd.pl opublikowaliśmy całość pisemnego uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie. Znajdują się tam przykłady wypowiedzi pastora Pawła Chojeckiego, które sędzia Andrzej Klimkowski uznał za zabronione. Tymczasem zagraniczne media zaczęły pisać o sprawie pastora Chojeckiego. W holenderskiej gazecie Nederlands Dagblad ukazał się artykuł, w którym redaktor Herman Winhof szeroko opisał sprawę oskarżenia pastora, procesu i wyroku. Przedstawił również życie i działalność Pawła Chojeckiego, a także misję i cele telewizji Idź Pod Prąd oraz projektu Mega Kościół. Redaktor Herman Winhof wystąpił w programie naszej telewizji. Mówił m.in. o motywacjach, jakie nim kierowały, aby zająć się sprawą pastora z Polski. W sprawie procesu i wyroku wypowiedział się także Zbigniew Żukowski, mieszkający obecnie w USA na Florydzie, działacz antykomunistyczny w czasach PRL, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Do sprawy pastora Pawła Chojeckiego odniósł się na swoim blogu oraz na antenie telewizji Idź Pod Prąd. Stwierdził, że jeśli wyrok w procesie Pawła Chojeckiego zostanie utrzymany, to będzie oznaczało, że jesteśmy na równi pochyłej do totalitaryzmu, a swoboda wypowiedzi w praktyce zostanie zabroniona. Osobliwego wsparcia dla pastora Pawła Chojeckiego udzieliło także dwóch innych pastorów. Pastor Radosław Kopeć przygotował nową produkcję muzyczną, cover utworu Jacka Kaczmarskiego pod tytułem Źródło 2 – Rozlewiska. Ta piosenka ciągle aktualna, zagrzewająca do walki, zachęcająca do pójścia pod prąd ku światłu, doskonale obrazuje codzienny trud walki pastora Chojeckiego o Polskę i Polaków. Natomiast pastor Paweł Machała przeprowadził akcję Tour de Wolność – Wolność słowa dla każdego. W 3 tygodnie przemierzył Polskę na specjalnie przygotowanym rowerze z przyczepką, na której widniało logo telewizji Idź Pod Prąd oraz hashtag Support Pastor Chojecki. Podczas swojej podróży spotykał się z ludźmi, aby rozmawiać o tym, czym jest dla nich wolność słowa oraz co sądzą o wyroku dla pastora Pawła Chojeckiego. O tej akcji pastora Pawła Machały pisały lokalne media, Gazeta Krakowska oraz portal teraz.krosno.pl. Co jeszcze wydarzyło się w telewizji Idź Pod Prąd w ostatnich tygodniach? 9 lipca miała miejsce premiera filmu animowanego Czas Apokalipsy na podstawie komiksu rysownika Andrzeja Patalona. Bohater filmu, typowy przedstawiciel młodego pokolenia, jest świadkiem przymusowego czipowania ludzi, totalnej inwigilacji i terroru ze strony władz.
Wszędzie kamery i drony, a ludzie wyglądają jak w transie.
Nowy, światowy porządek!
Podziękujmy naszemu Mesjaszowi, naszemu Mahdiemu!
Jak potoczyły się jego dalsze losy, przekonajcie się sami. W lipcu głównym tematem politycznym w Polsce były działania i wypowiedzi ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Doprowadziły one do złożenia w Sejmie wniosku o jego odwołanie. Na antenie telewizji Idź Pod Prąd wypowiadali się na ten temat poseł PiS dr Bartłomiej Wróblewski, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiec z Koalicji Obywatelskiej oraz Chrystian Szpilski z partii Lewica Razem. Chrystian Szpilski, zapytany dlaczego jego partia zaangażowała się w zbieranie podpisów pod obywatelskim wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra Czarnka, odpowiedział, że społeczeństwo nie chce inkwizytora w miejscu, gdzie powinien być minister edukacji, a także nie chce człowieka, który myli kurię z kuratorium. Stwierdził także, że państwo nie może narzucać światopoglądu rodzicom i dziecku i że do momentu pełnoletności dziecka to rodzice decydują, w jakim duchu, wyznaniu i poglądach będą je wychowywać. Z kolei prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak stwierdził, że idiotyczne wypowiedzi ministra Czarnka doprowadzą do tego, że za kilka lat tylko 5% uczniów będzie chodziło na religię. Jednocześnie zaapelował do młodzieży.
Zachęcam wszystkich młodych ludzi do tego, by sięgali do tej najważniejszej księgi świata, żeby zapoznali się z treścią, żeby nie klepali bezsensownie pewnych formułek, tylko żeby sięgnęli do słowa i do tego słowa wrócili.
Natomiast poseł PiS dr Bartłomiej Wróblewski, stając w obronie ministra Czarnka, odpowiedział prezydentowi Poznania, że jest ultraliberalnym, progresywnym politykiem, który chciałby, żeby świat wyglądał zupełnie inaczej niż w tradycji polskiej i chrześcijańskiej, jakiejkolwiek denominacji. W telewizji Idź Pod Prąd wystąpił również poseł Andrzej Sośnierz z koła Polskie Sprawy. W programie Idź Pod Prąd na żywo po raz pierwszy zapowiedział utworzenie nowego ugrupowania politycznego. Nowa formacja ma na celu wypełnić lukę powstałą po skręcie w lewo zarówno partii Tuska, jak i partii Kaczyńskiego.
Pracujemy nad tym, żeby zbudować większy ruch prawicowo-konserwatywny. Nie tak skrajnie jak Konfederacja, ale bardziej pragmatyczna, umiarkowana, ale wyraźnie zdefiniowana prawica jest w Polsce potrzebna.
Z kolei poseł Lech Antoni Kołakowski przedstawił na antenie naszej telewizji powody, dla których wrócił do klubu PiS. Wyjaśnił on, że celem tej decyzji jest wyłącznie chęć wsparcia polskiego rolnictwa. Potwierdził, że uzyskał zgodę premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego na przedłożenie nowych ustaw wspierających rolnictwo oraz zapewnił, że rząd nie będzie proponował rozwiązań niekorzystnych dla rolnictwa, jak to miało miejsce w przypadku piątki dla zwierząt. W telewizji Idź Pod Prąd wystąpił także poseł Dobromir Sośnierz z Konfederacji, który odpowiadał na pytania o możliwość współpracy Konfederacji z Donaldem Tuskiem, jak zagłosuje w sprawie Lex TVN. Tłumaczył się także z intymnej sceny z ustecką syrenką. Ponadto skomentował decyzję papieża Franciszka dotyczącą wprowadzenia ograniczeń w odprawianiu mszy przedsoborowej po łacinie.
No to jest bardzo złe zdanie, to jak w całym pontyfikacie Franciszka, który no, zdradza wyraźne oznaki herezji w wielu wypowiedziach, które później trzeba prostować tam po nim. Chlapie jęzorem w sposób nieprzemyślany, mało trzyma się magisterium.
Na temat tak zwanej ustawy Lex TVN oraz o możliwych ruchach na polskiej scenie politycznej rozmawialiśmy również z innym posłem Konfederacji, Arturem Dziamborem. Przewiduje on w krótkim czasie odejście ugrupowania Jarosława Gowina z rządu oraz walkę PiSu z szefem Najwyższej Izby Kontroli. Zdaniem Artura Dziambora emocje związane z TVN mają tylko przykryć te wydarzenia, a sama ustawa trafi ostatecznie do zamrażarki. W lipcu gościliśmy także redaktora Piotra Pytlakowskiego z tygodnika Polityka, który relacjonował obchody 80. rocznicy mordu na Żydach w Jedwabnem. Z kolei Janusz Szymik, ofiara księdza pedofila, przyznał na antenie telewizji Idź Pod Prąd, że zarówno PiS, jak i Kościół katolicki mają wspólny cel, którym jest ograniczenie działalności niezależnego medium, jakim jest TVN24, tak aby problem pedofilii nie był nagłaśniany. Stwierdził on, że Kościół katolicki w Polsce ma ogromne wpływy i chce ustawowo rozwiązać tę sprawę na swoją korzyść. Wywiadu dla telewizji Idź Pod Prąd udzielił generał Robert Spalding, były doradca prezydenta Donalda Trumpa do spraw Chin. Skomentował on zawarte niedawno porozumienie pozwalające na ukończenie niekorzystnego dla Polski gazociągu Nord Stream 2. Przyznał, że administracja prezydenta Bidena chce zacieśnić relację z Niemcami, nawet pomimo sprzeciwu wielu kongresmenów z obu partii. Jednocześnie zaapelował, by te działania nie podzieliły państw demokratycznych i zachęcił do współpracy poza konkretną administracją czy rządem, tak aby odeprzeć ataki na nasze demokratyczne instytucje. W programie Którędy do Nieba gościł redaktor Krzysztof Gwizdała, szef portalu apostazja.eu. Wywiadu dla telewizji Idź Pod Prąd udzielił również polski olimpijczyk Paweł Spisak, reprezentant Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w dyscyplinie wszechstronnego konkursu konia wierzchowego. Co nowego pojawiło się w telewizji Idź Pod Prąd? Rozpoczęliśmy nowy projekt piosenek dla dzieci. W lipcu zaprezentowaliśmy utwór o wakacjach Tato, nadchodzi lato. W lipcu zaprezentowaliśmy również nowy program Marcina Palimonki o najnowszych trendach w kulturze młodzieżowej. A także vlog Alicji Wasiluk Chcę pogadać o, dotyczący istotnych spraw naszego życia społecznego. Pierwszy odcinek zatytułowany Co łączy Sharing Wielgus z pastorem Kojeckim porusza temat wolności słowa w Polsce. W naszych programach Idź Pod Prąd na żywo uczestniczy rysownik Andrzej Patalon, który tworzy ilustracje do tematów poruszanych w programie. Jego pracę można zobaczyć na naszym Facebooku, Twitterze oraz Instagramie. Nad czym pracujemy? Po wywiadzie udzielonym holenderskiej gazecie Nederlands Dagblad staramy się nagłośnić sprawę procesu pastora Pawła Chojeckiego w mediach zagranicznych, bo wiemy, że ludzie, którzy łamią prawo w Polsce, zwracają uwagę na to, Co mówi zagranica? Przygotowujemy się do stworzenia polsko-amerykańskiej szkoły językowo-kulturowej. Staramy się pozyskać nowych dziennikarzy do pracy w naszej redakcji. Kontynuujemy pracę nad projektem Piosenek dla dzieci, który rozpoczęliśmy w tym miesiącu. W związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym i akademickim pracujemy nad nowymi formami dotarcia do młodych ludzi. Przygotowujemy się także do rozprawy przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie. Prawnicy pastora Pawła Chojeckiego złożyli 3 apelacje. Modlimy się o to, aby sąd je uwzględnił i wydał sprawiedliwy wyrok. Każdy kolejny miesiąc to dla nas ciężka walka o realizację wszystkich zamierzonych celów. Mamy ambitne plany na przyszłość. Poziom realizacji tych celów w dużej mierze zależy od Twojego zaangażowania i dołożenia swojej cegiełki do wsparcia projektu telewizji Idź Pod Prąd. Jak możesz nas wesprzeć? Szczegóły znajdziesz na stronie idzpodprad.pl/wsparcie. Do zobaczenia.
Wczoraj mówiłem o śmierci i o tym, że ludzie, którzy nie mają nadziei na życie wieczne, którzy nie znają Jezusa, którzy nie mają pewności zbawienia, rzeczywiście są w strasznej sytuacji. Dzisiaj chciałem porozmawiać o śmierci, ale w kontekście starości. Starość nieuchronnie prowadzi do śmierci, nie? Gdzieś już tak po 30 każdy z nas zaczyna pierwsze oznaki starości widzieć. Jeden łysieje, drugi szczerbaty, trzeci tam jakieś zmarszczki i tak dalej, i tak dalej. Coś mu obwiśnie, coś nie tak, brzuch się pojawia, nie tak jakby chciał. I teraz tu się pojawia test twojego chrześcijańskiego życia. Pismo Święte bardzo jasno, apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian mówi, że nasz zewnętrzny człowiek każdego dnia niszczeje, czyli się starzeje. Każdego dnia, nie tylko każdego roku. Każdego dnia nasze ciało jest coraz starsze i coraz gorsze. Ale, mówi, jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli należysz do Jezusa Chrystusa, to tak samo jak każdego dnia twoje fizyczne ciało starzeje się, to twój wewnętrzny duch się odnawia, czyli rośnie. Jeszcze bardziej upodabniasz się do Jezusa Chrystusa. I teraz, którym z tych dwóch procesów, które zachodzą równolegle, ty się przejmujesz? Jeśli skupiasz się na starości, na starzeniu się, o tym myślisz, to chcesz powstrzymać, no to znaczy, że nie jesteś duchowym człowiekiem. Ja nie mówię, że nie jesteś chrześcijaninem, ale nie jesteś skupiony na Jezusie Chrystusie. Jeśli z kolei to, co duchowe, cię nakręca, to, że jesteś coraz bliżej spotkania z Jezusem, coraz bliżej nieba, to jest twoje życie, to jest twój punkt koncentracji. Zdałeś test.
Dziewiątego sierpnia 1849 roku doszło do bitwy, która zdecydowała o losie rewolucji węgierskiej. Bitwa ta odbyła się pod miejscowością Temeszwar. Obecnie nazywa się ona Timișoara i leży w Rumunii. W tym czasie położenie Węgrów było już bardzo trudne. Do 160-tysięcznej armii austriackiej, która walczyła przeciwko nim, dołączyła 200-tysięczna armia rosyjska, dowodzona przez Feldmarszałka Iwana Paskiewicza. Ponadto przeciwko Węgrom walczyli również Serbowie, którzy chcieli wyzwolić się spod ich panowania. Lajos Kossuth odebrał naczelne dowództwo wojsk węgierskich generałowi Dębińskiemu, który cofał się i starał już unikać walk, i powierzył je Józefowi Bemowi, który odznaczył się podczas walk w Siedmiogrodzie. i pokazał tam, że potrafi zwyciężać nawet liczniejsze wojska nieprzyjacielskie. Pod Temeswarem miał do dyspozycji 55 tysięcy żołnierzy i 112 armat. Dowodzący armią austriacką generał Julius von Hainau miał 90 tysięcy żołnierzy i 350 armat. Dopiero w trakcie bitwy okazało się, że Węgrom brakuje amunicji, ponieważ generał Dębiński nakazał odesłanie większości zapasów do miejscowości Lugosz, znajdującej się na trasie odwrotu. Po kilku godzinach walk generał Bem, widząc, że amunicja się kończy, spróbował poderwać wojska do ataku, który mógł zakończyć szybko tę walkę, ale podczas objeżdżania oddziałów został poważnie kontuzjowany. Wywołało to zamęt w dowodzeniu, ponieważ żaden z pozostałych generałów nie chciał przejąć odpowiedzialności. Bitwa zakończyła się klęską Węgrów i walczącego wraz z nimi Legionu Polskiego. 13 sierpnia Węgrzy, uznając, że ich sytuacja jest beznadziejna, skapitulowali przed armią rosyjską. Najważniejsi dowódcy powstania i tak zostali wydani Austriakom, którzy ich rozstrzelali.